Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Posłuchajmy jako kontekstu dzisiejszej mowy Jezusa, świadectwa z pierwszych wieków o życiu wspólnoty uczniów Chrystusa. Z listu do Diogneta we wczesnych pismach chrześcijańskich. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi miejscem zamieszkania, językiem czy zwyczajami, a mimo to prowadzą niesamowite i niewątpliwie wspaniałe życie wspólne. Mieszkają na ziemi, ale żyją jako obywatele nieba. Kochają wszystkich, a mimo to są przez wszystkich prześladowani. Kiedy się im zło rzeczy, błogosławią ich. Kiedy zostają obrażeni, okazują szacunek innym. Krótko mówiąc, chrześcijanie są w świecie tym, czym dusza w ciele. Ten obraz odpowiada także świadectwom z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich, gdzie w drugim rozdziale czytamy: wszyscy, którzy uwierzyli, byli na tym samym miejscu i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali swoje majątki, rozdawali każdemu tyle, ile ktoś potrzebował. Dzień po dniu zgodnie przebywali w świątyni, łamali chleb w swoich domach i jedli razem z radością i z prostotą serca. To obraz uczniów Chrystusa jako Jego wspólnoty, której On chciał. Ale Nowy Testament, natchnione Słowo Boga, ma także i inne relacje. Nie ukrywa trudności i problemów, z jakimi musieli się zmierzyć apostołowie Jezusa, pierwsi uczniowie i kolejne pokolenia. Bo zwłaszcza w listach świętego Pawła słyszymy o niewierze, pysze, zdradzie. Słyszeliśmy także o trudnej drodze do pełnej wiary, którą przeszedł także nawet Piotr, pierwszy uczeń Jezusa. Najpierw wyznał swoją głęboką wiarę, jak słyszeliśmy w Ewangeliach poprzednich niedzieli: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I usłyszał od Jezusa pochwałę, że to objawił mu Ojciec, nie on sam z siebie, nie ciało i krew. A potem jednak, gdy Jezus mówił o swojej misji, którą dostał od Ojca, o ostatecznej misji wyzwolenia ludzi od zła, gdy mówił Jezus o swoim cierpieniu i śmierci w Jerozolimie, o śmierci na krzyżu, było to nie do zniesienia dla Piotra. I usłyszał wtedy ostrą naganę, gdy chciał Jezusa ochronić od tej misji. Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś dla mnie przeszkodą, bo nie myślisz o tym, czego chce Bóg, ale o tym, czego chcą ludzie. Te dwa obrazy, kontrasty, zarówno ten pełnej miłości wspólnoty i wzajemnego odnoszenia się do siebie uczniów Jezusa, jak i ten obraz problemów zła, winy, wzajemnych sprzeczności i także niewiary, przeplata się w życiu każdego z uczniów Jezusa i każdej wspólnoty. To walka, walka dobra ze złem, walka demonów przeciwko Jezusowi, demonów zła pod różnymi postaciami. I uczniowie Jezusa są pośrodku tej walki i muszą słuchać i wpatrywać się w Jezusa. I tylko wtedy będą mogli być wiarygodnymi świadkami Jego Ewangelii i będą mogli doświadczać spełniania się swojego chrześcijańskiego życia. Niezrozumienie Ewangelii, brak miłości, egoizm, pycha, brak prawdy, można by dalej rozwijać listę tego, co dzieje się także wśród uczniów Jezusa. Kościół naszych czasów, czyli wspólnota wierzących w Jezusa, jest w podobnej sytuacji, jak także pierwsze pokolenia chrześcijan. Dlatego właśnie usłyszany dzisiaj fragment Jezusowej Ewangelii brzmi tak trafnie. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, upomnij go. Upomnienie, o którym mówi Jezus, ma być wyrazem nie ataku i krytyki samej w sobie, ale miłości bliźniego. I ma służyć jego nawróceniu, ku jego dobru. Upomnienie ma być pierwszym krokiem na drodze do przebaczenia i pojednania. Celem nie jest upominanie. Celem jest ratowanie ludzi i ich życia. Nawet gdy oni sami tego nie rozumieją, zniszczą sobie życie. To pokazuje wzajemną odpowiedzialność chrześcijan. Odpowiedzialność za siebie nawzajem. Nie wolno nam być obojętnymi w stosunku do naszych braci i sióstr w wierze i do wszystkich ludzi. Gdy widzimy, jak niszczą sobie życie, albo jak ich życie jest niszczone, naprawdę obchodzi nas życie drugiego człowieka tak, jak obchodzi Jezusa. Musimy kierować się tym, czego On chce i Jego wrażliwością na ludzi. A jaka była Jego wrażliwość? Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Właśnie to jest szczególnym przedmiotem zainteresowania uczniów Jezusa. I tym się także mierzy postawą wobec takich ludzi, to, czy jesteśmy naprawdę Chrystusowi, czy też nie. Czy mamy podobne jak On oczy, patrząc na ludzi, podobne serce, które odczuwa w stosunku do tych, którzy giną, to, co odczuwa serce Jezusa. nie ciekawość czy wszechwiedząca ingerencja w życie drugich ludzi, to upominanie, o którym mówi Jezus, ale pełna miłości, troska o drugiego człowieka. To jest motywacja, którą miał Jezus, którą dał mu Ojciec jako misję, i to jest motywacja dla nas, którą daje nam Bóg przez Jezusa, aby nie milczeć, gdy trzeba mówić, ratując ludzi, aby nie zamykać oczu, gdy trzeba widzieć dobro i zło, aby ratować ludzi. Jezus pokazuje nam, w jaki sposób powinno odbywać się takie korygowanie, upominanie z miłości ku drugiemu człowiekowi. Pierwszym krokiem jest osobista rozmowa. Trzeba iść do tego, kto dźwiga ciężar winy, znaleźć go, porozmawiać z nim, ale w cztery oczy. Bo tylko wówczas jest szansa na prawdę. Tylko wówczas może ktoś się otworzyć, kiedy nie jest wystawiony pod pręgierzem publicznego oskarżenia. Iść i znaleźć czas dla drugiego człowieka, gdy on jest w potrzebie, gdy jest winowajcą. Nawiązać osobistą rozmowę na osobności. Często możemy ludziom podarowywać wiele różnych rzeczy, gdy są w potrzebie. Ale co jest najcenniejsze? Czego naprawdę potrzebuje każdy człowiek, który jest w prawdziwej potrzebie życia? Potrzebuje drugiego człowieka. Potrzebuje ostatecznie nie czegoś, ale kogoś. Najtrudniej jest podarować komuś swój czas, to znaczy siebie samego. I w tej osobistej rozmowie, o której mówi Jezus, żeby najpierw iść i upomnieć w cztery oczy tego, kto niszczy sobie życie przez zło, to jest największy dar. I jeśli taka rozmowa, jak mówi dalej Jezus, nie przynosi rozwiązania, należy spróbować rozmowy w obecności jeszcze dwóch lub trzech osób godnych zaufania, którzy też chcą dobra tego człowieka, ale dalej dzieje się to w dyskrecji, w zachowaniu tajemnicy ku dobru tego człowieka. To bardzo ważne. Ile czasu się podarowuje w pierwszym kroku, w drugim kroku. I gdy Jezus mówi, że jeśli to nawet jeszcze nie przynosi ratunku dla tego człowieka, nie zmienia swojego życia, nie przyznaje się do prawdy o sobie, co jest początkiem zbawienia, nie należy jeszcze rezygnować. Nie należy rezygnować z człowieka, który ginie, ale podjąć jeszcze trzeci krok. Wezwać do pomocy wspólnota. Co to znaczy wspólnota? To nie jest publiczność jakakolwiek. To nie są medialne horyzonty. To nie jest rozpowszechnienie wiadomości do każdego. Tylko przywołanie wspólnoty, to znaczy ludzi wierzących w Chrystusa, mających taką samą wrażliwość jak On, to znaczy chcących dobra tego człowieka, a nie sensacji rozpowiadania o nim. To bardzo ważne. Ile czasu Jezus mówi, trzeba poświęcić drugiemu człowiekowi. W pierwszym kroku, w drugim kroku, w trzecim kroku wyczerpiać wszystkie możliwości prawdziwego przebaczenia, prawdziwego nawrócenia. Dać szansę wielokrotnie. I dopiero wtedy, gdy to nie zadziała, wówczas jest jeszcze ostateczny krok, który też nie jest potępieniem, ale misją zbawienia, tym ostatecznym krokiem, o którym mówi Jezus, jest, jeśli nie usłucha wspólnoty Kościoła, niech ci będzie jak poganin i celnik. Co to znaczy? To ostateczny szok zbawczy ma być. Nie odrzucenie, bo cały czas drzwi do wspólnoty, do przebaczenia, do więzi z Bogiem znowu są dla takiego człowieka zawsze otwarte, nigdy zamknięte. I gdy Jezus mówi, że ma się takiego ostatecznie wtedy potraktować jak poganina i celnika, to jest ostateczne usiłowanie ratowania tego człowieka, bo to może wywołać u niego zbawienny szok. To ma być nie odrzucenie, ale ostateczna próba, najmocniejsza być może, bo szokująco działająca na tego winowajca, który widzi, że będzie wykluczony. Może to zadziała, tak mocny środek. Wszystko, co Jezus każe czynić swoim uczniom, ma znaczenie zbawcze dla drugiego człowieka. Nigdy potępiające. Nie jesteśmy sędziami. Sędzią jest Bóg. Ostatecznie nad każdym człowiekiem jesteśmy ratownikami. W imieniu Boga i w imieniu Jezusa. To jest sens tej Ewangelii. Sens tych słów Jezusa. On mówi do nas dzisiaj, tak jak mówił do uczniów wówczas, bo On jest i przez nas chce działać. Jest przyjacielem życia każdego człowieka. I tak jak już usłyszał to Ezechiel kilkaset lat wcześniej przed narodzeniem Chrystusa, Bóg domagał się od Ezechiela, aby był strażnikiem życia ludzi. Strażnikiem, który ostrzega, gdy widzi, że ktoś sobie zagraża, albo gdy zagraża innym, ma być strażnikiem, nie strażnikiem więziennym, strażnikiem życia. Ma czuwać i strzec życia drugiego człowieka. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie dlatego, że sobie uzurpujemy taką władzę nad innymi, tylko dlatego, że taką misję dostajemy od Boga w mocy Chrystusa, w mocy Jego miłości. Jezus wyróżnia jeszcze coś w dzisiejszej Ewangelii, o czym nigdy nie wolno nam zapominać. Pomimo wszystkich napomnień, upominań, jakie sobie nawzajem przekazujemy, jeszcze jest wspólna modlitwa za siebie i między sobą. To bardzo ważny element. Dwóch z was, jeśli na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Ostatecznym środkiem ratowania winowajcy jest modlitwa wstawiennicza, przywoływanie mocy Boga na Niego, aby się nawrócił, aby się ratował, aby chciał, żeby Bóg go ratował. Zmiany w innych i w stosunku do innych osiągamy nie tylko poprzez misję upominania, ale także dzięki mocy modlitwy, bo to moc Boga sprowadzana na ludzi. Ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, bo taka jest struktura stworzonego przez Boga świata. Jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem i z Bogiem, naszym Stwórcą i Zbawcą, przez Jego Ducha. To właśnie możemy zmieniać innych ludzi naprawdę i sami być zmieniani, a zmieniać innych ludzi, gdy popadają w swoją winę, w sposób trwalszy, głębszy niż jakakolwiek rada oparta na dobrych intencja, gdy modlimy się za nich naprawdę, z wiarą, że Bóg może uratować tych, których my nie możemy. Ty możesz, ja nie mogę, ale Ty możesz. Taka modlitwa z wiarą za drugiego człowieka może uratować mu życie. I to jest ostateczny krok zbawczy z naszej strony. Po pierwszym kroku upominania, po drugim, po trzecim upominania, wreszcie po szoku wyłączenia, chociaż tylko czasowego, dla nawrócenia, dla ratowania, ostatecznym słowem jest modlitwa. Przywoływanie mocy Boga dla ludzi, którzy giną, bo nadal nie rezygnujemy z ich ratowania. I nigdy, tak jak Jezus nigdy nie rezygnuje z ratowania ludzi, tak i nam nie wolno. Nasze korygowanie, upominanie, wyłączanie czasowe dla szoku zbawczego i wreszcie modlitwa to wielki znak wzajemnej miłości, która umacnia jedność, prowadzi do pojednania ze wszystkimi, szczególnie z tymi, którzy są obciążeni winami. Jezus zachęca nas, abyśmy na nowo uznali naszą wzajemną odpowiedzialność, jaką ponosimy za siebie nawzajem, jako wspólnota Jezusa, jako podobni do Niego ludzie pośród innych ludzi. Zawsze z miłością ku dobru drugiego człowieka wszystko, co czynimy. Upominanie, chwilowe odłączanie i wreszcie modlitwa. I tak jak święty Paweł pisze do chrześcijan w Rzymie, o czym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, nikomu nic nie jesteśmy winni, jak tylko miłować się wzajemnie, bo kto miłuje drugiego, wypełnił prawo. Boże prawo, Boże nauczanie, Bożą Torę. Idźmy w tym duchu, w duchu Boga, i nie rezygnujmy nigdy z drugiego człowieka, nawet gdy nasze racjonalne myślenie każe nam się już wyłączyć z troski o niego, bo nie da sobie pomóc. Nigdy nie możemy zrezygnować z drugiego człowieka, nawet gdy on już z siebie zrezygnował, bo Bóg nigdy nie rezygnuje z tego, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. I Jezus nigdy nie rezygnuje z drugiego człowieka, ani z nas. Niezależnie od tego, jak bardzo się zabłąkaliśmy na drogach naszego codziennego życia.